Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu, troszeczkę w innych warunkach i okolicznościach, więc ci, którzy nas oglądają online, mogą jakąś różnicę zauważyć w kamerze, w otoczeniu, także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze działało. Na razie widzimy, że wskaźniki tutaj u mnie pracują i pokazują, że transmisja jest nadawana. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będziemy mieli temat związany z nakarmieniem 5000. Ja w ogólnym tytule nazywam ten wykład, że jest to trzeci dzień w życiu Jezusa, nakarmienie 5000, ale ściśle rzecz biorąc, tak dokładnie mówiąc, ten wykład nie należy do tej serii, trzeci dzień w życiu czy też nauczaniu naszego Pana, gdyż cud nakarmienia 5000 nie miał miejsca żadnego trzeciego dnia. Nie był to żaden trzeci dzień po czymś tam, po czymkolwiek. Zatem z tego wniosek, że nie dotyczy on wieku tysiąclecia, który, jak już wiemy, tak, to już jest kolejny wykład, chyba piąty z tej serii, to każdy już słuchacz, który słuchał cokolwiek wcześniej, wie, że trzeci dzień, to jest trzeci tysiącletni dzień od pobytu naszego Pana tutaj na ziemi. Ten temat, nakarmienie 5000, nie miał miejsca trzeciego dnia. To od razu mówię, zresztą to wyjdzie także w trakcie wykładu. Umieszczam go jednak w tej serii ogólnej trzeci dzień w życiu lub też nauczanie naszego Pana, a to z tego powodu, że jest bardzo podobny do nakarmienia 4000. A nakarmienie 4000 rzeczywiście miało miejsce trzeciego dnia. Trzeciego tysiącletniego dnia i wskazuje na wiek tysiąclecia. Żeby wszyscy mogli zobaczyć, jakie są różnice i podobieństwa między tymi dwoma nakarmieniami, może nawet różnice są ważniejsze niż podobieństwa w tym przypadku, włączam ten temat, nakarmienie 5000, do serii trzeci dzień w życiu naszego Pana, chociaż od razu informuję, żeby potem ktoś nie głowił się, jak to możliwe, bo w żadnej Ewangelii nie znajdzie informacji, że nakarmienie 5000 głodnych miało miejsce jakiegoś trzeciego dnia. Nie miało, ale z powodów podanych przed chwilą włączam go do tej serii. W przypadku nakarmienia 4000, jak pamiętamy, było 7 chlebów i kilka ryb ofiarowanych przez uczniów naszego Pana. I te 7 chlebów i kilka ryb po cudzie naszego Pana dało 7 koszy niezjedzonych kawałków. W tym przypadku, 5000 tak, osób nakarmionych, Jezus rozmnożył inną ilość chleba i ryb, bo chlebów będziemy mieli tutaj 5 i 2 ryby. Tam ryby nie były podane, tylko kilka ryb, nie wiadomo ile. Tutaj są ryby podane. I one, te rzeczy, te chleby, 5 chlebów i 2 ryby, były ofiarowane przez pewnego chłopca. Nie od apostołów, nie od uczniów, tylko przez pewnego chłopca. Na koniec tego cudu zebrano 12 koszy niezjedzonych kawałków chleba. 12. Poprzednio było 7. Więc widzimy, że są spore różnice i to będzie miało znaczenie także dla głębszego znaczenia tego cudu nakarmienia 5000. Też jeszcze myślę, powtórzę tę uwagę, o której mówiłem poprzednio, że to były 12 koszy niezjedzonych kawałków, nie okruszyn, jak podaje Biblia Warszawska, tylko kawałki połamane przez naszego Pana w celu rozdania, które ostatecznie pozostały w koszach jako nadwyżka. Wszelkie okruchy, jeżeli nawet powstawały, a pewnie tak, to wszelkie okruchy na pewno na trawie zostały zjedzone przez ptaki albo przez inne zwierzęta, które były tym zainteresowane. Nakarmienie 4000, o których mówiliśmy w poprzednim temacie, jest opisane w 2 Ewangeliach i to oddzielny wykład stanowi. Natomiast nakarmienie 5000, to dzisiejsze, jest omówione we wszystkich 4 Ewangeliach. My do wykładu wybierzemy sobie jedną, będzie to Jana 6 rozdział 5-13, za chwilę tam przejdziemy. A wybieram Jana 6 rozdział, gdyż podaje najwięcej szczegółów. No, z obowiązku wykładowcy podam także, że te pozostałe 3 Ewangelie, to Mateusz 14:15-21, Marek 6:35-44 oraz Łukasz 9:12-17. Do dwóch z nich, tych dodatkowych, tak, z tych trzech dodatkowych i tak zajrzymy za chwilę po pewne informacje dodatkowe. Ale będziemy się skupiali i opierali na Jana 6 rozdziale 5-13. A jakie to informacje dodatkowe zapożyczymy z innych miejsc, z dwóch innych Ewangelii, które mówią o tym opisie? Będzie nas interesowało wydarzenie bezpośrednio poprzedzające nakarmienie 5000. Co to było za wydarzenie? Tym wydarzeniem było zamordowanie przez Heroda Jana Chrzciciela. No i zobaczmy do dwóch tych dodatkowych opisów, o których mówiłem, że są, Marek 6 rozdział, bo warto wiedzieć, w jakim kontekście doszło do tego cudu, bo w jaki sposób to się wiąże z naszym tematem. Marek, 6 rozdział, 30-34. I zeszli się apostołowie u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co uczynili i czego nauczali. I rzekł im, wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. Albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Odjechali więc w łodzi na ustronne miejsce na osobność. Ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu. I pieszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i wyprzedzili ich. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza. I począł ich uczyć wielu rzeczy. I jeszcze zajrzymy do Łukasza 9 rozdziału, po pewne informacje dodatkowe. Łukasz 9 i tutaj będą nas interesować wersety 7-11. Łukasz 9, 7-11. I usłyszał tetrarcha Herod o wszystkim, co się działo. I był zaniepokojony dlatego, że niektórzy mówili, iż Jan został zmartwychwzbudzony, a niektórzy, że Eliasz się pojawił, a inni, że powstał któryś z dawnych proroków. Herod zaś rzekł, Jana ja kazałem ściąć, któż zaś jest ten, o którym słyszę te rzeczy, i pragnął go widzieć. A apostołowie powróciwszy opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali, i wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Betsajdą. A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uleczenia. Czyli jak widzimy, sytuacja tutaj jest taka, że nasz Pan spotyka się prywatnie na osobności z uczniami. Mówi do nich, żeby sobie odeszli na ustronne miejsce, żeby sobie trochę odpoczęli. I nasz Pan miał tam z nimi prywatną rozmowę, o której szczególnie znamy. Zapewne nasz Pan pocieszał ich po śmierci Jana. Na pewno możemy sobie wyobrazić, że zapewniał ich, że dopóki Bóg tego nie zechce, dopóki nie będzie taka boska wola, to ani im samym, ani naszemu Panu nic nie grozi ze strony Heroda. Z pewnością chcielibyśmy mieć taką możliwość prywatnego porozmawiania z naszym Panem i popytania Go o różne rzeczy, które nas niepokoją. I to jest pierwszy szczegół, to wydarzenie bezpośrednio poprzedzające nakarmienie 5000. Jest to pierwszy szczegół, który wskazuje na to, że ta historia odnosi się do obecnych warunków z obecnego życia, z wieku Ewangelii. Dotyczy wyboru duchowego Izraela, przede wszystkim morskiego statka w obecnym czasie, bo widzimy tutaj zagrożenie ze strony władzy świeckiej, ze strony Heroda. Drugi szczegół, który wskazuje na to, że ta historia odnosi się do obecnego życia i obecnego wyboru ludu Bożego, duchowego Izraela, to, że jak nasz Pan powiedział, czytaliśmy o tym w Marka, widząc tych wszystkich ludzi, powiedział, że są jak owce bez pasterza, bez prawdziwego przywództwa, co jest ilustracją obecnego stanu ludzkości, która jest prowadzona przez różnych ślepych specjalistów, niby specjaliści, eksperci, ale tak naprawdę ślepi specjaliści, ślepi eksperci od różnych dziedzin życia, od religii, finansów, polityki, ekonomii, filozofii, nauk społecznych i czego tam jeszcze nie było. Prowadzą ludzkość w przepaść ucisku, prowadzą donikąd. Nasz Pan widzi brak prawdziwej, rzetelnej prawdy, informacji dla ludzi, widzi, czym oni są karmieni, jakimi prawami, widzi ich głód, widzi potrzebę czystego pokarmu prawdy, jakiej oni się znajdują i chciałby to im udzielić. No i udziela tym, którzy są gotowi skorzystać, ale jak wiemy, jest ich niewielu, bo cały świat, mówiliśmy o tym poprzednim razem, jest pod dużym, dużym wpływem szatana, jego błędów, tych, którzy popierają błędy szatana na polu religijnym. Tak, mamy tu całe mnóstwo tych różnego rodzaju błędów. Niedawno ze zdziwieniem przeczytałem informację, wyjaśnienie jakiegoś nauczyciela protestanckiego, dlaczego to nasz Pan spóźnił się do Łazarza i 4 dni przybył po fakcie. No to jakie było wyjaśnienie nauczyciela religijnego? Że według wierzeń żydowskich dusza po śmierci przez 3 dni jeszcze nie może opuścić ciała, tak się żegna z tym ciałem. I wobec tego nasz Pan oczekał aż 4 dni, żeby ta dusza już sobie całkiem tego Łazarza odeszła, żeby nikt przypadkiem nie posądził naszego Pana, że przywrócił do życia kogoś, kto tak do końca jeszcze nie umarł, bo dusza nie zdążyła się z nim pożegnać i pójść do nieba. No przecież to się, że tak powiem, aż ręce opadają, jak się takie coś słyszy. Wierzenia Żydów, tak? Gdy siostra Łazarza, gdy nasz Pan ją pocieszał, powiedziała, że wie, że będzie mój żył brat ponownie, tam w dniu zmartwychwstania. A nie, że on, jego dusza żyje. No, dlatego nasz Pan się według nich spóźnił 4 dni, żeby dusza się zdążyła pożegnać. No i takie brednie ludzie słuchają na różnych punktach widzenia, a do tego dochodzą jeszcze różne błędy kościołów z Bożej łaski, które każą ludziom być zniewoleni, wykorzystywani przez tych, którzy podobno mają lepszą krew i z Bożej łaski są postawieni nad nimi. Wiemy, boskie prawo kleru, królów i arystokracji. Przez całe stulecia ludzie byli trzymani w niewoli takich błędów, pocieszani przez Kościół, że jeżeli nawet tutaj cierpisz niedolę i jesteś wykorzystywany i bity i prześladowany i głodujesz ty i twoje dzieci, to tak ma być. Tak ma być. Bóg to zaplanował. Oddawaj kapłanowi co jego, do księdza zanieść, do hrabiego zanieść, królowi oddaj, a tobie jak coś wystarczy, to dobrze, a jak nie, no to pogłodujesz trochę, ale później w życiu pozagrobowym to będziesz miał dobrze. Więc przechodzimy do naszej historii. Jak mówiliśmy, będziemy bazowali na Jana 6 rozdziale, jako wiodącym. Dodatkowe informacje, które były nam potrzebne, już podałem z tych dwóch dodatkowych zapisów, czyli przechodzimy do Jana 6 rozdział Ewangelii Jana i wersety 5-7 jako wstępne do naszej historii. A Jezus, podniósłszy oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi, doń rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, albo doświadczając go. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: ze 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Tak, to jest są pierwsze rzeczy. Pytanie, które tu się nasuwa, a przy okazji zacznę może od tego, że mamy tutaj kolejny sygnał, że historia dotyczy obecnych warunków z obecnego życia. Nasz Pan pyta Filipa o to, gdzie mogą kupić wystarczająco dużo chleba dla tych wszystkich ludzi. Pojawia się pytanie, dlaczego właśnie Filipa, bo tak się zwrócił bezpośrednio do niego. Filip pochodzi z okolic Betsajdy, a to było w okolicach Betsajdy. Więc Filip powinien jako lokalny z tego terenu pochodzący, powinien wiedzieć, gdzie można kupić chleba. Jakby ktoś w jego okolicy. Jakby ktoś się chciał przekonać, potwierdzić, to Łukasz 9:10, ja czytałem to, ale powtórzę, Łukasz 9:10 potwierdza, że było to w okolicach Betsajdy, a apostołowie powróciwszy opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali. I wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Betsajdą. To była ta informacja. A z Jana 1:44 możemy się dowiedzieć, że Filip pochodził właśnie z tej miejscowości, tak żeby wszystko udowodnić. Ewangelia Jana 1:44, a Filip był z Betsajby, miasta Andrzeja i Piotra. Czyli nie tylko on, ale także Andrzej i Piotr pochodzili z Betsajdy. Więc to było pierwszy powód, dla którego pewnie nasz Pan zapytał Filipa: jesteś tutejszy, lokalny, pewnie wiesz, gdzie kupić taką ilość chleba. Ale musiał być także i drugi powód, i to o wiele, wiele ważniejszy, albo można nawet powiedzieć jedyny powód. Bo jeżeli chodziło mu o kogoś lokalnego, to jak czytaliśmy, Andrzej i Piotr też byli z Betsajdy. A mimo to pytanie kieruje nie do nich wszystkich, tylko do Filipa. I właśnie pyta właśnie Filipa. Tak naprawdę Jezus nie potrzebował informacji na temat źródła zaopatrzenia się w chleb, tylko chciał doświadczyć Filipa, poddać go próbie, tak jak przed chwilą czytaliśmy w wersecie 6, a mówił to, wystawiając go na próbę albo doświadczając go. No ale wciąż powstaje pytanie, dlaczego to akurat jego, nasz Pan Filipa, chciał taką na próbę wystawić. Celem prawdopodobnie musiało być próba rozwinięcia w nim wiary, w Filipie. Przezwrócenie jego uwagi na praktyczny problem z nakarmieniem dużej ilości ludzi. Taki problem dla człowieka jest nie do rozwiązania. Wyobraźmy sobie 5000 osób głodnych, no i nie ma nic do jedzenia. No to jak nakarmić 5000 głodnych, nie mając nic do jedzenia? Więc nasz Pan zwraca mu uwagę pewnie tym pytaniem na to, że z ludzkiego punktu widzenia sprawa jest nie do rozwiązania. Zapytanie o to właśnie Filipa wskazuje, że Filip bardziej niż inni potrzebował pracować nad swoją wiarą. A tutaj nasz Pan chciał mu zwrócić uwagę na problem dla człowieka praktycznie nie do rozwiązania, który za chwilę nasz Pan miał rozwiązać, co z pewnością było dużą motywacją, pobudką dla rozwijania wiary Filipa. Filip najwyraźniej miał usposobienie praktyczne, które jest dobre do prowadzenia biznesu, ale już nie tak dobre do kroczenia wiarą, która w jego Ewangelii jest niezbędnie konieczna. Tutaj na podkreślenie zasługuje fakt, że nasz Pan dba o potrzeby każdego ze swoich uczniów, także i nas, obecnie, dzisiaj. Daje każdemu to, co potrzebuje do rozwoju, to, czego mu brakuje, rozwija, to, czego ma za dużo, przycina. Wracamy do Ewangelii Jana, 6 rozdziału, kolejne dwa wersety, 8 i 9, sobie odczytamy. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Włącza się Andrzej, który pewnie słyszał tą rozmowę. Andrzej jest bardziej skłonny do przejawiania wiary niż Filip, gdyż od razu wskazuje na co? Jest tu chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby. To tak jakby Andrzej wierzył, że nasz Pan potrafi coś z tego zrobić i nakarmić tych 5000 ludzi. No są. Nie jest tak sytuacja beznadziejna. Jest chłopiec, który ma 5 chlebów i 2 ryby, Panie. Po chwili jednak nawet Andrzej dodaje, ale co to znaczy dla tak wielu? To jest nic dla tak wielu. Czyli mamy w Andrzeju znowu ilustrację nie kogoś takiego, komu brakuje wiary bardzo, tak jak Filipowi, praktyczne usposobienie. Ktoś, kto wiarę przejawia, ale i do pewnego stopnia to wiara nawet używa, ale gdy spojrzy po ludzku i uświadomi sobie swoją małość, niezdolność, słabość, realia wokół siebie, które nie potwierdzają tego, w co wiara każe mu wierzyć, no to słabnie i upada. Czy przypomina się nam tutaj od razu przypadek Piotra idącego po wodzie? Przypomnijmy tą historię. Mateusza 14 rozdział. Dopóki była wiara w Piotrze, że nie utonie, szedł po wodzie. Spojrzał na falę w lewo, w prawo, usmysłowił sobie, w jakiej znajduje się realiach sytuacji i nagle zaczął tonąć. Tak, Mateusz 14:28-31. A Piotr odpowiadając mu, rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, widzimy, on z daleka widzieli Jezusa, który szedł po wodzie i Piotr się odzywa, jeśli Panie, to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. No to nasz Pan mówi, przyjdź. I Piotr wyszedł przez łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zaczął mówić, Panie, ratuj mnie. No i nasz Pan wyciąga rękę, chwycił go i mówi, o małowierny, czemu zwątpiłeś? Czyli w sumie, jeżeli ktoś nie okaże wiary do końca, to jest małowierny z punktu widzenia naszego Pana. Bo Piotr, ktoś powie, jak małowierny? Przecież Piotr, jak Pan powiedział, żebyś chodź do mnie, to Piotr ruszył i szedł. I mało tego, doszedł do samego Pana. I był już blisko, także nasz Pan wystarczyło, że go ręką pochwycił. Ale właśnie, spojrzał na te fale, na ten wichry, na warunki wokół siebie, te realne, i nagle realia go przytłoczyły i wiara jak gdyby została stłamszona, zduszona, okazała się jednak niewystarczająca. Nasz rozwój wydarzeń, które z naszej Ewangelii, pokazuje, że Jezus wybrał drogę jaką? Tą, którą wskazywał odruch wiary Andrzeja. Nie tą drogę, w którą wskazała przyziemna praktyczność Filipa, bo Filip już liczył, ile to denarów potrzeba i tylko troszeczkę każe chleba dostanie, ale ile to trzeba denarów. Więc nasz Pan wybrał tą drogę, którą odruch wiary Andrzeja pokazywał. Nie kazał im szukać wozów, którymi ten chleb przywiozą, ani worka denarów, żeby nakupić, żeby ktoś miał chociaż 2 odrobiny tego chleba, jak to widział Filip. Lecz co nasz Pan powiedział? Kazał im z wiarą użyć tego, co mieli. Mieli 5 chlebów i 2 ryby. Kazał im z wiarą użyć tego, co mieli, bez względu na to, ile tego było. Ile tego było. I jemu pozostawić całą resztę. 1 Koryntów 3:6-9. To właśnie takich lekcji udzielał nasz Pan swoim apostołom, gdy był z nimi na ziemi. Zostało to zapisane i także jest lekcją i dla nas. 1 Koryntów 3:6-9. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem my współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Współpracownikami Bożymi jesteśmy. Jeden sadzi, drugi podlewa, ale Bóg daje wzrost albo nie daje. Bo możemy czasami podlewać to, z czego nic nie może tak naprawdę porządnego urosnąć. Ale to już nie nasze. Trzeba nawet podlewać tam, gdzie się z ludzkiego punktu widzenia wydaje, że nic nie urośnie. Że nie ma tutaj warunków do takiego wzrostu, bo my tego nie wiemy. Kaznodzieja 11 rozdział jeszcze przytoczę, który też mówi w podobny sposób. Kaznodzieja 11:1-6. Tak nie przy sobie te wersety będą. 1:6. Rzucaj chleb po wodzie, po wodach, a po wielu dniach odnajdziesz go. Po wielu dniach, czyli nie wiadomo gdzie i kiedy. 6. Zrana siej swoje nasienie, a niech nie spoczywa twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Jednakowo wypadną dobrze, albo jednakowo wypadną źle. Nie wiesz. To nie znaczy, wszędzie działać tak, jakby to od nas wszystko zależało. Kolejna lekcja jest w tej historii jest taka, w tym momencie, gdzie jesteśmy, że dobre sugestie mogą pochodzić z bardzo różnych źródeł. Niekiedy z tych źródeł najmniej prawdopodobnych. I to nie tylko sugestie. Okazuje się, że nasz Pan może użyć nawet czegoś niewielkiego, na przykład naszej niewielkiej znajomości prawdy, naszych niewielkich zdolności, naszego słabego zdrowia, by udzielić błogosławieństw nam samym, a przez nas także i innym. W tej historii jest to pokazane w pochodzeniu chlebów i ryb. Już podkreślałem i powtórzę to raz jeszcze. Tym razem chleby i ryby nie pochodziły od uczniów naszego Pana. Pochodziły od małego chłopca z grona słuchaczy. To ten jeden z głodnych miał coś do jedzenia. I nasz Pan wykorzystał to niewiele, co jeden z głodnych, i to chłopiec. Specjalnie jest podkreślone, że nawet nie mężczyzna, tylko jakiś chłopiec. Mamy na to, że z różnych źródeł mogą pochodzić błogosławieństwa Pana i że Pan używa przeróżne osoby do błogosławienia ich, a przez nich także innych. Mamy nawet na to typ w Starym Testamencie. Nie będę czytał, ale opowiem. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział. Tam można sobie poczytać szczegóły, jakby ktoś chciał. Tam mamy opisany bunt Miriam i Arona. Pamiętamy szczególnie bunt Miriam. Ta pierwsza bardziej się buntowała niż Aron. A przeciwko czemu? No to Mojżesz się ożenił z Zeforą, kuszytką, nie Żydówką. No i ta Zefora, jako żona Mojżesza, stała się bardzo ważna w Izraelu. No w końcu żona Mojżesza. Wcześniej Miriam jako siostra była bardzo, bardzo ważna, jako kobieta. No ale po tym, jak się Mojżesz ożenił, no to Zefora zaczęła odgrywać główną rolę, co sprawnie zbudziło zazdrość i niechęć Marii. Zefora właśnie, a Zefora jest obrazem na członków mężskiego statka, ale nie wszystkich. Na członków mężskiego statka tych mniej zdolnych, tych mało znaczących. Imię Zefora znaczy ptaszek. Mały ptak albo ptaszek. Czyli Zefora to taka ptaszynka, takie niewiele kto jest znaczący z ludzkiego punktu widzenia w oczach tego świata. I okazało się, że ten problem występował w ludzie Bożym na tyle jest poważny, że Bóg aż typ na to dał. Bo Miriam z Aaronem zaczęły się buntować przeciwko Zeforze. Miriam jest obrazem na wielką kompanię, a wiemy, że wielka kompania słynie z tego, że się buntuje. A to się nie podobają im pewne boskie prawdy, które on podaje, a to pewne zarządzenia, które on podaje. W tym przypadku część nowych stworzeń, tych, którzy właśnie byli utrzymaczami koron, byli pokazani w Miriam, ale Aaron, maluczki statko, też trochę się przyłączyli. On był mniej winny niż Miriam. Co widać nawet w tym, że kara, gdy dosięgła, to dosięgła tylko Miriam, bo Miriam za karę stała się trędowata, Aaron nie. Ale Aaron razem z Miriam jak gdyby brał udział, taki mniejszy, delikatny. Więc w tym przypadku problem dotyczył tego, czy ich bunt, tak, wielkiej kompanii, jakby nie było nowych stworzeń, może oni właśnie dlatego stracili korony, te nowe stworzenia, że nie podobało im się, że Bóg uznaje za swój lud osoby mało znaczące według standardów tego świata. O chociażby biedni ludzie. Albo ludzie, którzy mają małe wykształcenie. I brat Johnson podaje, że niektóre z nowych stworzeń gardziły takimi osobami. Dziwnie to się może wydawać. Nowe stworzenie, spłodzone z ducha, a gardzi drugim człowiekiem. Dlatego, że on za biedny, albo że nie wiem, za nisko urodzony, albo zbyt brzydko ubrany, albo cokolwiek innego. Nie wiem, co tam mogło się im nie podobać. W każdym razie zacytuję brata Johnsona, jak niektóre nowe stworzenia, za co poleciały korony, za samo takie patrzenie, patrzyły na niektórych braci, na Zeforę, na małego ptaszka. Cytuję, to jest cytat brata Johnsona, jak on sparafrazował ich sposób patrzenia na jednych nowych stworzeń, na drugie. Nie mogę zrozumieć, co Pan dostrzegł w tym lub tamtym, że zaprosił ich do udziału w oblubienicy. Ich wykształcenie, maniery i wygląd są tak niskie, że wstydzę się z nimi pokazywać. Z pewnością nie są oni ozdobą dla prawdy. No, wyobrażamy sobie, żeby lud Boży takie odczucia miał? A było tak. Kolejne i to bardzo mocne potwierdzenie, że nasza historia na karmienie 5000 odnosi się do wieku Ewangelii i do wyboru szczególnie maluczkiego statka, to 5 jęczmiennych chlebów, które cały czas powtarzam, że były użyte, ale teraz o nich chwilę powiemy. 5 jęczmiennych chlebów i 2 ryby zaoferowane przez małego chłopca z grona słuchaczy. Co to jest, znaczy, co to liczba 5 reprezentuje w Biblii? Liczba 5 to połowa z 10, jak każdy wie, tak? Bo 2 razy 5 to 10. 5 to połowa z 10. 10, każdy wie, co reprezentuje, to doskonałość natur niższych od boskiej. ludzka lub anielska, nieważne, ważne, że nie boska, bo boska to siódemka. Zatem dziesiątka reprezentuje doskonałość natur niższych od boskiej, zatem dokładnie pół, pięć z tych dziesięciu będzie co pokazywało? Brak tej doskonałości, brak zupełności. Jest to stan kandydatów także do mrożkiego ostatka z wieku Ewangelii. Pięć chlebów. Nie, brak im doskonałości, oni potrzebują pracy, rozwoju ich. Oni nie nadają się w tym stanie do stanu doskonałego. To jest brak zupełności, brak doskonałości. Przypomnę kolejny obraz ze Starego Testamentu, który to bardzo ładnie to pokazuje. Też nie będę czytał, ale pamiętamy, że gdy jeden ze znaków dla Mojżesza, żeby go upewnić, że Bóg go wysyła, była ręka. Tędowata ręka Mojżesza. To podam, gdzie to napisane, a może przeczytam, bo w sumie widzę, że to jest niedużo, a nie zaszkodzi przypomnieć. Druga Mojżeszowa, czwarty rozdział, a wersety tylko 6 do 8, czyli trzy wersety w sumie. Jeden ze znaków dla Mojżesza. Rzekł Pan do niej jeszcze do niego, włóż rękę swoją w zanadrze i włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. Włóż znowu rękę swoją w zanadrze i włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. No i potem mamy tak powiedziane, jeśli wtedy nie uwierzą i nie słuchają głosu pierwszego znaku, no to mamy tak uwierzą głosowi drugiego. W sumie już to nas nie interesuje, to właściwie szósty, siódmy werset z tą ręką. Co w tym symbolu z tą ręką Bóg chciał pokazać? Że, jak wiemy, początkowo ręka Mojżesza była zdrowa. Ta ręka zdrowa, wiemy, że ręka w Biblii obrazuje moc. Zdrowa ręka to moc naszego, moc Boga, ukazująca się, działająca w świecie w naszym Panu. Bez skazy. Gdy nasz Pan był tutaj na ziemi. Schowanie tej ręki pod pachę, za nadrze, za pazuchę, jak zależnie jak kto tam mówi, to śmierć naszego Pana i boska moc, ręka nie działa. W ogóle, przez nikogo. Było taki stan zawieszenia, ale on nie trwał długo. Trwał tylko do pięćdziesiątnicy. Bo w pięćdziesiątnicy spodzenie z ducha, boska moc, boska ręka znowu obecna, działająca przez maluczkie statko. Ale jakie? Trędowata była, bo maluczkie statko nie było doskonałe. Ich ciało upadało, ich nowe stworzenia nie upadały. Chyba najwyżej umierały, bo nowe stworzenie nie może grzeszyć, jak mówi Piotr. Ten, kto został z Boga, tam mówią zrodzony, powinien być spłodzony, nie grzeszy, bo ma na myśli nowe stworzenie. Nowe stworzenie nie grzeszy, bo pochodzi od Boga. To jest to nowe życie, które Bóg zapoczątkowuje w umyśle, woli i sercu takiej osoby. Ono nie może grzeszyć, bo są same czyste rzeczy, ale może umrzeć. Można go doprowadzić do śmierci, ale nigdy nie można nowego stworzenia doprowadzić do grzechu. Grzeszy stary człowiek, w którym to nowe stworzenie może być obecne. Wobec tego tak dotarliśmy do momentu, że ręka została wyciągnięta i działała, była trędowata. I działała przez cały wiek Ewangelii jako trędowata. Kościół kończy swoją misję tutaj na ziemi, odchodzi w pierwszym zmartwychwstaniu, ręka znowu schowana w zanadrze. Nie działa przez Kościół, aż do czasu, kiedy znowu Bóg zacznie działać przez uwielbioną klasę Chrystusa, to prawdopodobnie zobaczymy boską moc działającą w doskonały sposób, w godnych na ziemi, gdy się oni tutaj pojawią pod nowym przymierzem. Na razie w tej chwili jesteśmy w stanie, kiedy ta ręka jest ponownie schowana. Boska moc nie działa przez klasę, najwyższą klasę wybieraną z wieku Ewangelii, bo tej klasy po prostu nie ma. Przywołam jeszcze jeden przykład pokazujący brak doskonałości w obecnym życiu, także maluszkiego ostatka, także nie mówiąc o innych klasach, także oni byli niedoskonali. Otóż, jak wiemy, gdybym komuś powiedział dzisiaj, że przy jakichś ofiarach Bóg kazał przynosić kwaszony chleb, a wiemy, że kwas to symbol grzechu, to podejrzewam, że niektórzy by zaprotestowali. Ja mówię, jak kwaszony chleb? Bóg chciał, żeby przynosić na ofiarę kwaszony chleb? Czy to możliwe? Przecież kwas to symbol grzechu. Trzeba się wystrzegać. Nie przynosić na ofiarę. No to trzecia Mojżeszowa 7:13. Był jeden rodzaj ofiar, gdzie Bóg mówił, żeby kwaszony chleb się pojawił. Trzecia Mojżeszowa 7:13. Wraz z plackami złoży przy dziewczynnej ofierze. Tu mamy pojednania, przykłady angielskie mówią ofierze spokojnej albo pokojowej. Nie wiem, czy jakiś polski inny przykład, ale to już nieważne, jaki jest nazwa. Nazwa powinna być nie ofiara pojednania, tylko ofiara spokojna. Tak mówią angielskie przykłady. Wraz z plackami złoży przy ofierze dziękczynny i spokojny, jako swoją ofiarę chleb kwaszony. Dlatego mówił, że w sumie o tyle jest ważne, że była to ofiara spokojna, pokojowa, spokojna, dlatego żebyśmy zrozumieli, co ona symbolizuje, bo wiemy z wielu różnych ofiar, jakie Żydzi mieli składać, to ofiara spokojna symbolizuje śluby i obowiązki przymierza zawartego z Bogiem. Śluby, obowiązki naszego poświęcenia. I Bóg mówi, gdy składasz ofiarę spokojną, to miej przy sobie ten kwaszony chleb, żebyś pamiętał, że w realizacji swojego poświęcenia jesteś niedoskonały. Zdarzają ci się upadki i grzechy. Żebyś nie cały czas o tym pamiętał, że nie jesteś jeszcze na poziomie doskonałości. Podkreślenie braku doskonałości tych, którzy ofiarują się w wieku Ewangelii, łącznie z malutkim statkiem, mamy pokazane nie tylko w liczbie chlebów, 5, połowa z dziesiątki, lecz także w samym ich rodzaju. Pamiętamy, że były to chleby jakie? Jęczmienne. Jak się ma jęczmień do pszenicy? Co jest bardziej wartościowe? No ci, którzy mają związek z rolnictwem, to wiedzą, że pszenica uważana jest za bardziej wartościowa od jęczmienia. I także w tym rodzaju chlebów jęczmienne jest pokazany ta niższy poziom, ten brak doskonałości. Ale były jeszcze dwie ryby od tego chłopca. Tutaj liczba ich jest podana, w przeciwieństwie do karmienia 4000 liczba nie była podana, czyli ta nie miała znaczenia. Dlatego była kilka ryb, bo nie szukajcie żadnego tutaj się informacji. Natomiast tutaj mamy podane dwie ryby, więc muszą mieć znaczenie. Biorąc pod uwagę pochodzenie tych 5 chlebów i 2 ryb, tak powtarzam, od chłopca z ludu, wydają się one odpowiadać 2 kozłom z 3 Mojżeszowej 16.5. 3 Mojżeszowa 16.5. Bóg też od ludu wziął, kazał przeprowadzić 2 kozły. 3 Mojżeszowa 16.5, tak, to wiadomo, ten dzień pojednania, te wszystkie ofiary. Zacytuję tylko ten jeden werset, 3 Mojżeszowa 16.5. O zboru synów izraelskich weźmie 2 kozły na ofiarę za grzech i 1 barana na ofiarę całopalenia. 2 kozły na ofiarę za grzech. I jest ciekawą sytuacją, że 2 kozły każe Bóg przeprowadzać, a jak oni przeprowadzą, to jednego każe ofiarować, a drugiego każe wyprowadzić i wypuścić, żeby sobie poleciał. Czy nie dziwne zachowanie? To ktoś by powiedział, Boże, każesz przeprowadzać 2 kozły na ofiarę tylko po to, żeby potem jednego kazać wypuścić, to przecież trzeba jednego od razu powiedzieć, żeby przeprowadzić i byłoby w porządku, a tak? Daremny trud. No ale właśnie, to ktoś powie, z punktu widzenia dosłownego zapisu, ktoś może powiedzieć, no Bóg nie wie, co czyni, rozmyślił się. A Bóg chciał w ten sposób pokazać rzeczywistość, że z tych wszystkich poświęcających się w wieku Ewangelii ostatecznie powstaną dwie różne klasy. Jedna klasa będzie ofiarowała się odpowiednio, właściwie i będzie przyjęta przez Boga, a druga niestety nie będzie nadawała się na ofiarę za grzech, będzie odesłana. No ale dwa kozy miały być przyprowadzone. Tak samo mamy tutaj te dwie ryby. Wracamy do Jana 6 rozdziału. I teraz werset 10 i 12, do 12, zbliżamy się powoli do końca, ale jeszcze chwila. 10 do 12. Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu, usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby, podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, no lepiej kawałki, aby nic nie przepadło. Znaczenie jest dokładnie takie same jak przy nakarmieniu 4000, więc dla oszczędzenia czasu nie będę powtarzał, może sobie tam zerknąć. Zresztą zakładam, że każdy, kto słucha tego wykładu, na pewno nie przepuści także nakarmienia 4000, bo przy okazji tym, którzy nie słyszeli, podpowiadam, że także warto do tamtego wrócić, bo to jest nierozerwalna całość, to są jak bliźniacy, prawda? Bo 2 nakarmienia, no i są podobieństwa, ale są też różnice. Jak widzimy. W tym miejscu, przy tej okazji, chciałbym tylko dodać jedną uwagę, której wtedy nie podałem. Jakoś mi nie przyszła wtedy do głowy, a teraz mi przyszła, więc ją uzupełnię, bo ona pasuje i tu, do tych 5000, i tam, do tych 4000. Bo z tego opisu widzimy, że co? Ludzie grzecznie siadają na trawę. W przygotowaniu na zjedzenie posiłku. Mamy tu bardzo piękne podkreślenie w ich postawie, że jest konieczna pełna i ufna wiara. Pełne i ufne posłuszeństwo naszemu Panu zawsze i wszędzie, nawet wtedy, podkreślam, nawet wtedy, gdy Jego polecenia albo Jego opatrzność, Jego prowadzenie nas z ludzkiego punktu widzenia może wydawać się niepraktyczne albo nieuzasadnione. Czasami nawet może wystawiać nas na pośmiewisko. Zauważmy, ludzie ci grzecznie siadają w celu spożycia chleba i ryb, ale żadnego chleba ani żadnych ryb nie widać. Czy oni nie widzieli, że nic tu nie ma do jedzenia? A jednak grzecznie siadają. Przypomina mi się, oraz mi się wtedy przypomniał przypadek Noego. Żydów 11:7. Już prawie tak jak wspomniałem, że Noego mi się przypomniał, to myślę, że każdy już wie, co chce przy tym dałem powiedzieć. Żydów 11:7. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. Jeszcze raz podkreślam. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć. Podkreślił to Paweł. Nie można nic było widzieć. A czego nie? Co ma na myśli, że nie można było widzieć? Jak pamiętamy, Bóg polecił Noemu zbudować arkę, czyli statek, który będzie pływał. Bo przyjdą takie opady deszczu, że to będzie jedyny sposób zachowania życia. Czy wiemy, że do czasu Noego deszcz nie padał? Wyobraźmy siebie w świecie, w którym nie ma deszczu i nagle Bóg mówi, zbuduj statek, który będzie pływał po wodzie, bo spadną takie deszcze, że nie inaczej. To mało tego, że spadnie deszcz, spadnie taka go ilość, że nikt nie przeżyje, chyba że się schowa do takiego statku, do takiej arki. A to mało tego, a gdy już ją Noe zbudował, tą arkę, i to Bóg kazał mu wejść do środka i czekać 7 dni na deszcz. Możemy sobie wyobrazić, jak Noe się czuł, albo jakie reakcje budził Noe wśród swoich sąsiadów, którzy widzieli go przez całą budowę arki. Przecież to widzieli, jak on budował. Go pytają, co tam robisz, Noe? No to pewnie mówił, że Bóg kazał budować mi arkę, bo deszcz taki przyjdzie. No to się śmiernie śmiali z niego. A potem, jak już zbudował tą arkę i wszedł 7 dni czeka, no to wyobraźmy sobie te 7 dni. To już pewnie drwili na potęgę. On już w tej arce siedział 7 dni, dopiero dzień deszcz spadł po 7 dniach. Przechodzimy teraz do liczby nakarmionych, bo przeczytaliśmy w naszym rozdziale Jana 6, że liczba nakarmionych wynosiła 5 tysięcy. To też jest ma znaczenie. 5 tysięcy to 5 razy po 1000. Tak jak tam było 4 tysiące, 4 razy po 1000. Pamiętamy też z naszej historii, że mówimy obecnie o wieku Ewangelii. Czyli te 5 tysięcy nakarmionych, 5 razy po 1000, to ta piątka z tego tak musi pokazywać coś związanym z duchowym Izraelem. Czy mamy w wieku Ewangelii 5 klas duchowego Izraela, które Bóg wybiera, które następnie to 5 klas duchowego Izraela w wieku tysiąclecia, stąd ten 1000, w wieku tysiąclecia będą błogosławić, karmić prawdą klasy niewybrane, pomagając im w zdobywaniu ich Kanaanu po zachodniej stronie Jordanu? Zobaczmy do Izajasza 49, mamy fajny bardzo opis. Izajasz 49, 8-13. Raczej mało znany, więc tym bardziej warto odczytać. Izajasz 49, 8-13. Tak mówi Pan. W czasie łaski wysłuchałem Cię. W dniu zbawienia pomogłem Ci. To jest czas łaski, to w Jego Ewangelii. Dzień zbawienia też w Jego Ewangelii. On tu zwraca się do duchowego Izraela, szczególnie do malutkiego statka. W czasie łaski wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci. Zachowam Cię i ustanowię Cię przymierzem. Już wchodzimy na nowe przymierze. Zachowam Cię, zbawię Cię i ustanowię Cię przymierzem dla ludu, by podnieść ziemię jako społeczeństwo i rozdzielić spustoszone dziedzictwo z powodu grzechu. Aby rzekł do więźniów, to mamy opisany sposób działania tych błogosławionych wieku Ewangelii, 5 klas na czele przede wszystkim z malutkim statkiem, wiadomo, że oni są najwięksi, najważniejsi, najwięcej robią, po to, żeby w przyszłości błogosławili resztę. Żebyś rzekł do więźniów śmierci w grobie. Tam jest więzienie. Wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, w błędach różnego rodzaju, pokażcie się. Przy drogach będą się paść, a na wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ani żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych dróg. I uczynię wszystkie moje góry drogą, a gościńce będą podwyższone. Werset 11 powtórzę raz jeszcze, bo zaraz mi się przyda. I uczynię wszystkie moje góry drogą. To szczególnie dosłowne tłumaczenie tego wersetu, bo tam chyba coś jest, że przez góry drogę zrobię i tak dalej, ale uczynię wszystkie moje góry drogą. Bóg mówi, że wszystkie swoje góry uczyni drogą, a gościńce, czyli takie no, drogi, będą podwyższone. Pamiętamy, jak w innych miejscach jest powie, że będzie ma być głupi nie zbłądzić, tak, w wieku tysiąclecia. Prawda, będzie tak łatwo. Ale to najciekawsze dla nas jest, wszystkie moje góry uczynię drogą. Dlaczego zwracam uwagę na te wszystkie góry, które drogą do życia się staną? Ponieważ Izrael z wieku Ewangelii, duchowy Izrael z wieku Ewangelii składa się z pięciu klas pokazanych w pięciu górach. I po górkach Jerozolimy. Było ich pięć. Syjon, Moria, Akra, Bezeta i Ofel. Pięć gór i pagórków Jerozolimy. Pięć wybranych klas z wieku Ewangelii duchowego Izraela. Zobaczmy do Psalmu 121. Tam będzie też mowa o górach. Tu też było, że wszystkie moje góry, wszystkie moje klasy wybrane uczynię drogą. Drogą do Królestwa. Tymi, którzy będą pomagali. A zobaczmy Psalm 121 i dwa pierwsze wersety. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Ktoś potrafi zrozumieć, w jaki sposób literalne góry mogą człowiekowi pomóc? Bo tam już od Pana to jest. Pomoc od Pana z tych gór. To są właśnie góry klasy duchowego Izraela. Wybrane przez Boga. Rzeczywiście pomoc od Pana przyjdzie od gór. Od klas duchowego Izraela, Syjon, Moria, Akra, Bezeta, Ofel, wybieranych w tym życiu. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co się pod tymi górami kryje, więc wiadomo, Syjon to malutkie statko, najwyższa klasa, Moria starożytni godni, Akra wielka kompania, Bezeta młodociani godni i Ofel poświęceni, obozowcy Epifanii, ci, którzy są przyjmowani do Boga po zamknięciu powołania do młodocianych godnych. 72 psalm, 3-5 jeszcze, jeden psalm, też mówi o górach. 72 3-5. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Będzie sądził ubogi z ludu, wybawi synów potrzebujących i zdepcze ciemiężyciela. Będą się bali ciebie, póki słońce i póki księżyc świecić będzie z pokolenia w pokolenie. Znowu opis dzieła wieku tysiąclecia, a szczególnie werset trzeci. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Możemy sobie wyobrazić, żeby literalne, dosłowne góry pokój ludziom przenosiły, a pagórki, żeby przynosiły mu sprawiedliwość. To nawet nie potrzeba wiele tłumaczyć, żeby zrozumieć, że pod tymi górami i pagórkami muszą się kryć jakieś istoty, które ten pokój i sprawiedliwość przyniosą, zaprowadzą, Bóg, których Bóg użyje. No i wracamy do ostatniego wersetu Jana 6 rozdziału w naszej historii. To jest werset 13, który w podsumowaniu tego cudu mówi: pozbierali więc 5 chlebów jęczmiennych, te kawałki niezjedzone, i napełnili nimi 12 koszów kawałkami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. 12. Z 5 jęczmiennych chlebów początkowo zebrano 12 pełnych koszy kawałków połamanych przez naszego Pana, ale niezjedzonych jeszcze przez lud, bo było tego więcej. Tak? Za dużo. Czyli z tego, co ofiarowano od ludu w stanie niedoskonałości, w trakcie wieku Ewangelii Jezus rozwinął 12 pełnych koszy. Czego symbolem, czego reprezentacją, obrazem, typem jest w Biblii liczba 12? To jest liczba malutkiego statka. 12 to liczba malutkiego statka. 12 pełnych koszy, główna klasa, jaka z wyboru wieku Ewangelii się wyłoniła. Objawienie 7 rozdział 1-8 tą dwunastką operuje. Nie będę nawet czytał całego 1-8, bo tam, no, przeczytam sobie od 1-4. 7 od 1-4, a potem widzimy, tam mamy 12 razy po 12 tysięcy. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani morze, ani żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głośnym głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi, morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich, i potem mamy od 5 do 8, ile to, tak, po 12 tysięcy z wszystkich tych pokoleń, 12 razy 12. Albo objawienie 14 rozdział 1-5, objawienie 14, 1-5. I widziałem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. I usłyszałem głos z nieba, jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu, a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięk harfiarzy grających na swoich harfach. Śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi. I nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące, którzy zostali wybrani, wykupieni, przepraszam, z ziemi. Są to ci, którzy nie skalali się z kobietami, są bowiem dziewicami, pannami. Podążają oni za barankiem, dokądkolwiek idzie, zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi, od chłopca, kozły od ludu, a te dwa. Zostali oni wykupieni z pomiędzy ludzi albo z ludzi jako pierwociny, pierwiastki dla Boga i dla baranka. I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa, są bez skazy. 12 to także ostatecznie cała ludzkość, bo jak wiemy, cała ludzkość będzie ostatecznie, ja mam na myśli już wieki przyszłe, będzie zorganizowana w 12 pokoleniach Izraela. Wtedy te 12 pokoleń Izraela będą obejmować i dzisiejszych Żydów, i dzisiejszych pogan. Gdy nasz Pan w Mateusza 19:28, zobaczmy, gdy nasz Pan w Mateusza 19:28 składał taką oto obietnicę swoim apostołom, przypomnijmy ją, Mateusz 19:28, to było na pytanie, jaką nagrodę będą mieli za to, że wszystko porzucili i poszli za Jezusem. Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy pościcie za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. No, nasz Pan mówił o nagrodzie malutkiego statka, razem z nim, na tronach, tak jak on, 12 tronów, 12 pokoleń sądzić. No, pojawia się pytanie, a co z resztą ludzkości? To będą sądzić 12 pokoleń Izraela, a gdzie wszyscy ci, którzy nie są Żydami? Oni są już w tych 12 pokoleniach uwzględnieni. Oni są już w tych pokoleniach uwzględnieni, bo cała ludzkość stopniowo, prawdopodobnie na podstawie cech charakteru, jakie będą dominowały u każdego, będzie przydzielana do jednego z 12 pokoleń izraelskich, tak żeby powstawały te pokolenia, taki podział. To oczywiście nie będzie miało większego znaczenia, ale jest ta liczba 12 się pojawia, a z Jeremiasza 30:11, to jest ostatni werset, jaki dzisiaj już cytuję w wykładzie, zbliżamy się do końca, z Jeremiasza 30:11 wiemy, że jedyny naród, który oceleje z obecnego życia do królestwa, to Izrael. Jeremiasz 30:11. Gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Położę kres albo koniec wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem, lecz tobie nie położę kresu. Będę cię karał i tak dalej. Jeszcze raz powtórzę początek. Gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Położę kres, koniec wszystkim narodom, dodamy w nawiasie, jako narodom, nie że wszystkich zniszczy, no bo wiemy, że skądinąd, że wcale nie. Położę kres wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem, już wiadomo, widzimy, że chodzi o narody według obecnego podziału, tak, między które Bóg rozproszył Izrael. Lecz tobie nie położę kresu, tobie jako narodowi. No bo wiemy, że z Żydów także będą tacy, którzy i zginą w ucisku, i tacy będą, którzy zginą kiedyś którą śmiercią i nie wejdą w ogóle do życia wiecznego, wieka chwały, więc tutaj z punktu widzenia narodowego wszystkie narody inne przestaną istnieć jako oddzielne narody i wtopią się w jedno z 12 pokoleń Izraela, dlatego apostołowie, gdy będą sądzić na tronach 12 pokoleń izraelskich, będą robili ten sąd wobec całego świata ludzkości, gdyż na ziemi ostatecznie pozostanie tylko i wyłącznie jeden naród, Izrael, albo będzie można nazwać go ludzkością. Będzie Izrael, ludzkość, ludzkość, Izrael. Tak Biblia to przedstawia i na tym mój temat trzeci dzień w życiu naszego Pana, na kremieniu 5000 dobiega końca. Jeszcze raz na koniec przypomnę, że chociaż w tytule mam to trzeci dzień w życiu Jezusa, to tak przypominam, że na kremieniu 5000 nie miało miejsca trzeciego dnia. Co jest, brak tej informacji jest także informacją. Bo skoro tamto na kremieniu miało miejsce trzeciego dnia, no to znaczy, że to człowieku tysiąclecia, trzeciego tysiącletniego dnia po obecności naszego Pana na ziemi. Jeżeli tutaj nie ma informacji, że to było trzeciego dnia, to znaczy, że nie odnosi się do wieku tysiąclecia. Nie jest powiedziane też, do czego się odnosi, no ale poza wiekiem tysiąclecia nie mamy żadnego innego karmienia, naprawiania, podnoszenia, zbawiania, tylko wiek Ewangelii. Bo to są dwa wieki, w których Bóg zbawia. Tutaj Izrael duchowy, a tam Izrael cielesny, przy czym, jeszcze raz powtórzę, ostatecznie wszyscy staną się częścią cielesnego Izraela, co nie ma oczywiście żadnego znaczenia, bo będziemy wszyscy ludźmi, członkami rodziny Adamowej, odkupionej przez naszego Pana jego śmiercią. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na tym nasz wykład dobiega końca.